Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o zakażeniach pasożytniczych, jakie stanowią nadal zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka, będąc także problemem diagnostycznym i terapeutycznym, mimo coraz większej wiedzy o parazytozach. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia w ciągu ostatnich 10 lat różnymi pasożytami zaraziło się ponad 4,5 miliarda ludzi i podano, że 14 milionów zgonów na świecie w skali roku jest spowodowane przez pasożyty. Zarażenia pasożytami mogą utrzymywać się przez wiele miesięcy, nie powodując żadnych albo powodując tylko skąpe objawy kliniczne. W przypadku niektórych parazytoz, zwłaszcza przenoszonych drogą pokarmową, bezobjawowy nosiciel może być źródłem zakażenia dla otoczenia. W ludzkim organizmie może przebywać ponad 300 gatunków pasożytów, jakie żyją nie tylko w jelitach, ale można je znaleźć w innych częściach ciała, czyli w skórze, na włosach, w płucach, mięśniach, stawach, wątrobie, przełyku krwi, w gałce ocznej, także w mózgu. Zarażeniu pasożytami sprzyja nieprzestrzeganie higieny, zwłaszcza brak nawyku mycia rąk przed jedzeniem, niedokładne mycie warzyw spożywanych na surowo, także jedzenie surowego mięsa, złe warunki sanitarne, przebywanie w dużych skupiskach ludzkich, nawożenie pól ludzkimi ekstrementami. Pasożyty cechuje duża inwazyjność, reprodukcyjność i oporność na działanie czynników środowiskowych. Objawy chorób pasożytniczych, czyli parazytos, mogą pojawić się bezpośrednio po wniknięciu pasożyta do organizmu albo dopiero po pewnym okresie utajenia. Zarażenia pasożytnicze mogą występować zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, mając wpływ na wyzwalanie, a także przebieg wielu innych procesów chorobowych i stan układu odpornościowego. Pasożyty mogą mieć także różne rozmiary, od mikroskopijnych aż po widoczne gołym okiem. Najnowsze opracowania podają, co trudno nawet uwierzyć, że w organizmach 95% dorosłych badanych ludzi zamieszkiwało od 1 do 5 gatunków pasożytów. Według statystyk w Polsce inwazja owsików sięga do 95% ludności, włosogłówki 80%, glizdy ludzkiej 50%, a zarażeniem Gardia lamblia u niemowląt dochodzi do 80%. Robaki pasożytnicze dzielą się na obleńce i płazeńce. Obleńce są w przekroju poprzecznym okrągłe, tak jak glizdy czy dziownice, chociaż mogą mieć grubość włosa, jak w przypadku owsików, albo mogą być mikroskopijne, jak w przypadku włosieni. Z kolei płazeńce bardziej przypominają pijawki, mogące się przytwierdzać główką, jak tasiemce, albo specjalną przysawką, jak przywry. U dzieci wśród chorób wywołanych przez nicienie przewodu pokarmowego najczęściej spotyka się owsice i glistnice, rzadziej tasiemczyce. Inwazje pierwotniakowe to zwłaszcza lokalizująca się głównie w jelitach Gardia lamblia i zarażenie Toxoplasma gondii, szczególnie niebezpieczne w postaci wrodzonej. Spotykane jest także zarażenie skóry świerzbowcem ludzkim, pasożytem, który należy do roztoczy. Jak wspomniałam, do najczęściej występujących pasożytów wymieniane są właśnie owsiki i prowadzone w Polsce badania masowe wykazały roczne zarażenie owsikiem u 17% dorosłych i 38% dzieci w wieku od 7 do 14 roku życia. W domach dziecka, a także izolowanych grupach stwierdzano owsicę czasami nawet 90%, a nawet 100%. Średnioroczny odsetek osób zarażonych w Polsce ma wynosić około 18%. Kolejny pasożyt, włosogłówka ludzka, jest nicieniem, który w Polsce występuje najczęściej zaraz po owsiku. Częstość zarażenia każdego roku waha się od 2,5 do 25%. W niektórych wsiach, obszarach wiejskich dochodzi nawet do 90%. Włosogłówka powoduje bóle w prawym dolnym kwadracie brzucha, biegunkę ze śluzem, czasami z krwią, ale także takie objawy jak stany nerwicowe, bezsenność, zawroty i bóle głowy i niedokrwistość. Kolejnym dość często występującym pasożytem jest glista ludzka występująca w jelicie cienkim u około 1/4 ludności świata. W niektórych regionach dotyka 90% populacji. Glista ludzka pod względem częstości występowania w Polsce waha się od 1 do 18%, zajmując, jak już mówiłam, trzecie miejsce po owsiku i włosogłówce. W glistnicy może występować pokrzywka, świąd skóry, obrzęki twarzy i rąk, zapalenie spojówek, łzawienie, suchy kaszel, a także inne objawy alergiczne oraz objawy ze strony układu nerwowego, szczególnie takie jak bezsenność, bardzo niespokojny sen, nadmierna pobudliwość nerwowa, czasami objawy przypominające padaczkę. Dotknięte glistnicą dzieci według specjalistów rozwijają się znacznie słabiej pod względem zarówno fizycznym, jak i umysłowym. W piśmiennictwie jedna z lekarek uważa, że choroba lokomocyjna spowodowana jest właśnie inwazją glisty ludzkiej. Człowiek może zarażać się także glistą psią i kocią. Larwy glisty wywołują u człowieka ziarniniaki, a kilka larw może wywołać liczne guzy w tkankach, których larwy pozostają przy życiu przez rok, a nawet dłużej. Kolejne pasożyty to tasiemce bąblowace, tasiemiec wielojamisty, jakie należą do gatunków występujących również w Polsce i w Europie. Postacie dojrzałe tych tasiemców występują w jelicie cienkim zwierząt, takich jak psy, wilki, lisy, a postacie larwalne występują w narządach wewnętrznych człowieka oraz takich zwierząt jak bydło, świnie, kozy czy gryzonie. Bąblowica może doprowadzić do zgonu człowieka, zwłaszcza w przebiegu mózgowej lokalizacji pasożyta. Bąblowicy wątroby, objawy guza lub powikłania występują dopiero kilkanaście lat po zarażeniu, zwykle u ludzi dorosłych. Najwcześniej daje o sobie znać bąblowica zlokalizowana w mózgu albo w gałce ocznej. W Polsce większość psów jest zarażona tasiemcem psim, nazwanym często tasiemcem ogórkowym z powodu kształtu członów, dla którego żywicielem pośrednim są pchły. Zarażenie następuje poprzez przypadkowe połknięcie całej albo fragmentu rozgniecionej pchły zawierającej larwy pasożyta lub przez przypadkowe dostanie się pchły do pożywienia. Opisano liczne przypadki zarażenia u małych dzieci. Kolejnym pasożytem jest pierwotniak Toxoplasma gondii, pasożytujący w różnych tkankach ludzkiego organizmu, wewnątrzkomórkowo, także u zwierząt. Na kontakt z tym pasożytem u około 25-90% ludzi na świecie wskazują niektóre odczyny immunologiczne. Toksoplazmoza nabyta w postaci ostrej przebiega z wysoką gorączką, bólami głowy, objawami zapalenia płuc i mięśnia sercowego, z powiększeniem węzłów chłonnych, śledziony, wątroby, zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu. Zakażenie matek w ciąży kończy się zwykle poronieniem. Kolejny pierwotniak, wielkouściec jelitowy, Gardia intestinalis, w Polsce występuje u 10% dorosłych i od 25 do 50% dzieci. Gardioza może przebiegać w postaci jelitowej, żołądkowo-jelitowej, rzekomo-wrzodowej, żółciowo-wątrobowej, a także w innych postaciach. U dzieci stwierdzane są w tej postaci parazytozy zaburzenia trawienia tłuszczu i węglowodanów, co łącznie z niedoborem witamin i utratą białka w czasie biegunek prowadzi do niedożywienia i upośledzenia fizycznego. Objawy to nie tylko wzrost wagi albo spadek, ale poczucie napadowego głodu, także nieprzyjemny smak i zapach, astma, cukrzyca, padaczka, różnego rodzaju wypryski skórne, migreny, choroby serca i nowotworowe. I za chwilę opowiem o pierwotniaku pasożytniczym Entamoeba histolytica. Kolejny pierwotniak pasożytnicza, entameba histolytica, albo pełzak czerwonki, występuje na całym świecie, pasożytując u ludzi. Najczęściej do tej pory występowała w krajach Azji, Ameryki Łacińskiej i w Afryce. W Polsce szacuje się, że występuje około 2% populacji. W niektórych danych z piśmiennictwa dane mówią o 5%. Pełzak czerwonki wywołuje u człowieka pełzakowice albo amebozę. Najczęściej źródłem zakażenia entameba histolytica jest człowiek, którego pełzakowica ma przebieg bezobjawowy albo przewlekły. Rozwój entameba histolytica występuje w dwóch postaciach, jakim jest tak zwany trofozoid, jako postać aktywnie przemieszczająca się, i cysta, czyli forma przetrwalnikowa, odporna na warunki środowiska, jaka jest postacią inwazyjną. W dolnej części jelita cienkiego albo w górnej części jelita grubego następuje uwalnianie trofozoitów z cysty. W jelicie grubym zachodzą dalsze podziały, czyli namnażanie tego pierwotniaka. Trofozoity w ostrych postaciach pełzakowity mogą wnikać do błony podśluzowej jelita, wraz z krwią przedostają się do wątroby z krwią żyły wrotnej, powodując pełzakowate zapalenie wątroby i pełzakowate ropnie wątroby, a także ropnie innych narządów. Okres inkubacji entameba histolytica waha się od 2 do 26 dni. Początek choroby może być nagły i podstępny. Podobnie czerwonka pełzakowa może mieć przebieg ostry albo przewlekły. Do głównych objawów ostrej pełzakowicy należą nie tylko biegunki z dużą ilością śluzu i krwi, ale bóle i skurcze brzucha, wzdęcia, nudności, wymioty, bolesne parcie na stolec, utrata wagi i zmęczenie. Ostra, piorunująca pełzakowica jest postacią zagrażającą życiu, kiedy pojawiają się dodatkowo obfite krwawienia, rozlane bóle brzucha, śluzowe stolce, bolesne parcie na stolec, ale także niedociśnienie, nudności, wymioty i w konsekwencji takich ciężkich stanów może dochodzić do zgonu. Może także dochodzić do perforacji owrzodzeń jelita grubego i rozlanego zapalenia otrzewnej. Drogą naczyń krwionośnych pełzaki mogą przedostawać się do innych narządów, powodując ropnie wątroby, śledziony, mózgu, także w innych narządach. Wydalane skałem cysty entameba histolytica mogą dostać się do wody albo gleby, stąd przez jamę ustną, wraz z wodą albo zanieczyszczonymi produktami spożywczymi dostają się do przewodu pokarmowego człowieka. Objawy choroby są związane z wnikaniem trofozoitów, jak już mówiłam, do błony podśluzowej i warstwy mięśniowej ściany jelita grubego oraz powstawaniem rozsianych owrzodzeń martwiczych. Odczyn zapalny i biegunki mogą być spowodowane przez enterotoksyny wydzielane przez tego pierwotniaka. Objawy kliniczne choroby zależą także od miejsca pasożytowania pełzaków. W Polsce częstość występowania, jak już mówiłam, waha się od 2 do 5%, a jednak w Stanach Zjednoczonych zaobserwowano w ostatnich latach wzrost częstości występowania amebozy i według Światowej Organizacji Zdrowia w świecie zarażonych entameba histolytica jest 1% ludzi, natomiast od 40 do 110 tysięcy rocznie czerwonka pełzakowa kończy się śmiercią. Na rozprzestrzenianie zakażenia mają wpływ klimat, ale także zaniedbania sanitarno-higieniczne. O rozwoju pełzakowicy oczywiście decyduje przede wszystkim sprawność układu immunologicznego, ogólny stan zdrowia osoby zakażonej, które jeśli są niedożywione albo odżywiają się nieprawidłowo, stosując dietę wysokowęglowodanową szczególnie, ale także alkoholicy, osoby z obniżoną odpornością, czy też defektami genetycznymi, przewlekłymi infekcjami bakteryjnymi, czy też uszkodzeniami jelita grubego, są bardziej podatne na inwazję pełzaka. Podobnie tym pełzakiem mogą zarażać się homoseksualiści w trakcie aktywności seksualnej. Zakażeniom często towarzyszą objawy nadwrażliwości typu natychmiastowego z występowaniem charakterystycznej eozynofilii, czyli wzrostem ilości krwinek białych granulocytów kwasochłonnych, a także udziałem innych komórek układu odpornościowego, w tym tak zwanych komórek tucznych, granulocytów zasadochłonnych, czyli bazofilii, z wysokim poziomem przeciwciał immunoglobulin E, których tylko część jest swoista dla antygenów danego pasożyta, które to pasożyty żywią się witaminami, makro- i mikroelementami, zwłaszcza białkiem, żelazem, hormonami oraz produktami węglowodanowymi i cukrem. Wydzielając toksyny, zakwaszają i zatruwają organizm i osłabiają odporność. Zakażenia pasożytami są dużym problemem epidemiologicznym w wielu krajach, zwłaszcza z powodu ich przewlekłego charakteru. Odpowiedź immunologiczna w reakcji przeciwpasożytniczej zależy od interakcji pasożyta i żywiciela, w tym wypadku człowieka. Pobudzenie pewnego rodzaju limfocytów określanych tymocytami prowadzi do wytwarzania przeciwciał immunoglobulin E. Także niezależnie od tego procesu powstaje eozinofilia, czyli jak już wspomniałam, charakterystyczny wzrost granulocytów kwasochłonnych w obrazie krwi obwodowej. Zarażenie powoduje wiele innych zmian metabolicznych, a także immunologicznych, które razem powodują odpowiedź odporną. Aktywacja specyficznych krwinek białych, określanych jako limfocyty pomocnicze T, ale także wspomniane tymocyty, uruchamia odpowiedź decydującą o losie pierwszego zakażenia. Poza tym wydzielane są tej reakcji cytokiny, które powodują różny typ odpowiedzi układu odpornościowego. To wszystko prowadzi do wydzielania przeciwciał nie tylko immunoglobulin E, ale także G i wspomnianą już eozinofilię, która jest dość charakterystyczna dla zakażeń pasożytniczych. Także w reakcji wydzielane są cytokiny, które powodują stan zapalny. Pasożyt osłabia i oszukuje układ immunologiczny żywiciela poprzez wbudowywanie na swojej powierzchni białek podobnych do białek człowieka, co określane jest adaptacją eksploatacyjną, a żywiciel ewoluuje w kierunku kompensacji strat wywołanych obecnością tego pasożyta. W środowiskach, gdzie liczba zakażeń tymi robakami jest bardzo wysoka, nie występuje duży wzrost przypadków astmy czy innych zaburzeń na tle alergicznym, jaki ma miejsce w krajach rozwiniętych. Czerwonka pełzakowa może występować jako postać jelitowa i pozajelitowa w następstwie przebicia się ta ameba histolytica z jelita grubego, gdzie może dochodzić bezpośrednio z owrzodzeń, ale przebija się, przechodzą te pierwotniaki do naczyń krwionośnych, do chłonnych i wraz z chłonką mogą dostawać się do innych narządów, takich jak wątroba, a w dalszej kolejności do skóry, płuc czy mózgu. Pełzakowate zapalenie wątroby rozwija się zwykle po ostrym rzucie pełzakowicy jelitowej. Pełzakowica wątrobowa najczęściej przebiega z objawami jelitowymi, silnymi bólami rozpierającymi i przeszywającymi, które mogą promieniować do prawej łopatki. Wątroba u tych chorych jest powiększona, występują nudności, wymioty i brak apetytu. Większość pełzaków entameba histolytica wnikających do wątroby ulega co prawda uszkodzeniu, może jednak wystąpić pełzakowy ropień wątroby, który najczęściej zlokalizowany jest w prawym płacie, jaki jest uwidacznia się po badaniach obrazowych. Choroba ma charakter postępujący, towarzyszą jej takie objawy jak temperatura, wzrost temperatury ciała, pocenie nocne, utrata łaknienia, zmniejszenie masy ciała i wysoka leukocytoza od 15 do 35 tysięcy. Wątroba jest powiększona i bolesna, płucna postać pełzakowicy występuje wtórnie do wątrobowej. Jeśli w wątrobie ropień zlokalizowany jest w prawym płacie, to w płucach również zmiany są po tej samej stronie. Występują takie objawy, jeśli dojdzie do zajęcia płuca, jak gorączka, kaszel, bóle w klatce piersiowej, gęsta plwocina o barwie brązowej. Postać mózgowa pełzakowicy występuje od 1,2 do 2,5% chorych w większości przypadków przy współwystępowaniu ropnia wątroby. W mózgu mogą pojawiać się pojedyncze albo mnogie ropnie, które zwykle zlokalizowane są w korze mózgowej i powodują takie objawy jak bóle głowy, wymioty, zawroty głowy, napady padaczkowe, a także zmiany osobowości. Opisywane są także, jak mówiłam, inne przypadki, w tym ropnie nerek czy śledziony, i za chwilę opowiem o profilaktyce i leczeniu. Główne metody zapobiegania chorobom pasożytniczym polegają przede wszystkim na edukacji i stosowaniu prawidłowych zachowań z poprawą warunków higienicznych, zwłaszcza w dużych skupiskach dziecięcych, ale nie tylko, także na plaży czy w innych miejscach, gdzie dzieci mogą chodzić na bosaka i przynosić różnego rodzaju pasożyty. Istnieje konieczność dokładnego mycia warzyw, zwłaszcza spożywanych na surowo, wraz z już wymienianym zakazem nawożenia gleby ludzkimi odchodami, zakazem opróżniania szamp na pola uprawne. Nie będę wymieniać leków przeciwpasożytniczych, niektóre z nich są bez recepty, a większość jest przepisywana przez lekarzy, do których trzeba się udać, jeśli występują takie objawy, o których wspominałam. Leczenie farmakologiczne może mieć skutki uboczne i gdy z jakichś powodów nie można włączyć takiego leczenia farmakologicznego, istnieje możliwość zastosowania preparatów naturalnych także profilaktycznie, dlatego że są to warzywa, owoce, nasiona, tym bardziej, że pasożyty wykazują coraz większą oporność także na leki. Dzisiaj opowiem o tych sposobach profilaktycznych. Wskazane są zioła o właściwościach moczopędnych, żółciopędnych, wspomagających pracę wątroby, pobudzające pracę układu pokarmowego. Tutaj wymieniane są fiołek trójbarwny, mniszek lekarski, tatarak, łopian, dziurawiec, skrzyp polny, tymianek, mięta pieprzowa, korzeń omanu, liś orzecha włoskiego, także piołun, oregano i kora kruszyny. Znany jest naturalny antybiotyk czosnek, który ma nie tylko działanie bakteriobójcze czy przeciwwirusowe, ale niszczy wiele drobnoustrojów, w tym także grzyby i pasożyty jelitowe. Przeciwpasożytnicze działanie ma mieć mieszanka sporządzona z 10 główek czosnku, zalanych 200 do 300 ml soku z kiszonych ogórków. Czosnek po zmiażdżeniu zalewa się sokiem z kiszonych ogórków, odstawia w zaciemnione miejsce i po tym czasie zalecane jest spożywanie 10 ml przez osoby dorosłe i 5 ml przez dzieci przed snem. Kolejnym naturalnym produktem, jakim można wyeliminować pasożyty z organizmu, są świeże pestki dyni, które zwalczają zarówno owsiki, tasiemce, jak i glistę ludzką. Zawarta w dyni kukurbitacyna uszkadza układ nerwowy pasożytów, przyspiesza proces usuwania substancji toksycznych drobnoustrojów chorobotwórczych z organizmu. Do eliminacji pasożytów u ludzi dorosłych niektórzy polecają taką mieszankę z 3 łyżek startej marchwi, 2 łyżek stołowych pozbawionych łupin i świeżych, także mocno rozdrobnionych pestek dyni z 2 łyżkami oleju słonecznikowego. Przy upływie 2-3 godzin poleca się olej rycynowy albo oliwę z oliwek. Kurację powinna się powtórzyć po 2 dniach w celu osiągnięcia lepszego efektu. Dzieciom należy podawać również pestki zmiksowane, polecane jest na przykład mleko ryżowe i również oliwę z oliwek. W walce z pasożytami ma pomagać także podobno olej z pestek dyni. jaki spożywa się rano na trzo, około pół godziny przed posiłkiem, jedną małą łyżeczkę oleju i następnie pół godziny przed kolacją stosuje się leczenie przez minimum 2 tygodnie, z tym, że w piśmiennictwie, zwłaszcza ostatnim, mówi się raczej o świeżych pestkach dyni. Polecana jest także mieszanka, która zawiera cebulę i mleko, dużą cebulę, obiera się i gotuje 20 minut w pół litrze mleka, wystudzony napar. Spożywać trzeba na czo i rano, a także wieczorem. Kolejnym sposobem może być zastosowanie ziemi okrzemkowej, jaka wyglądem przypomina mąkę, jest źródłem różnych pierwiastków, krzemu, żelaza, magnezu, wapnia. Regularne spożywanie tejże ziemi okrzemkowej może pomóc nie tylko w eliminacji pasożytów czy bakterii, ale także metali ciężkich. Tą ziemię okrzemkową dodaje się specjalną miarką załączoną gdzieś w wielkości łyżeczki czubatej do soku, smoothie czy do wody i spożywa rano przed posiłkiem. Pomocne w eliminacji pasożytów są także goździki. Jedna z mieszanek ma zawierać 100 g siemienia lnianego i 10 goździków, które należy zmielić. 2 łyżki takiej mieszanki spożywać przez 3 kolejne dni, popijając sokiem, wodą albo jogurtem. Kolejnym polecanym środkiem jest kurkuma i orzechy włoskie, które zawierają juglon, powodujący obumieranie pasożytów, usuwanie ich także z organizmu. Mieszanki ziołowe wspomagające eliminację pasożytów to nie tylko pestki dyni, ale także już mówiłam oregano, zarówno olejek oregano, jak i suszone oregano, wymieniany już piołun, zieleń tymianku, czarny orzech, wymieniane goździki, pieprz kajeński, szałwia i imbir. Podczas leczenia, ale także profilaktycznie polecane są warzywa posiadające właściwości przeciwpasożytnicze, czyli marchew, buraki, kapusta, czosnek, pory, cebula, rzodkiew i szczaw. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o chorobach pasożytniczych, zagrożeniach pasożytami, na co wskazują te dane, o których mówiłam. Warto profilaktycznie nie tylko spożywać wspomniane nasiona czy warzywa, ale dbać o higienę. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.